W Radiu Kraków Kultura program Jak było naprawdę. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Titanic z 1997 roku Jamesa Camerona. Tego filmu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Opowiada oczywiście o najsłynniejszym liniowcu, o najsłynniejszym statku pasażerskim Titanic, no i też równie słynnej katastrofie z 1912 roku z kwietnia. Cały film jest oparty tak naprawdę o love story. Poznajemy dwóch głównych bohaterów, czyli Rose DeWitt w tej roli Kate Winslet i Jacka Dawsona, tutaj odgrywa go Leonardo DiCaprio. Na ile ten film trzyma się faktów? O tym porozmawiam z Mateuszem Pęcikiewiczem, badaczem historii Titanica. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
Titanica oglądałem kilka razy i za każdym razem robił na mnie ogromne wrażenie. No nie ukrywam, James Cameron, mówiąc troszeczkę kolokwialnie, ale odwalił kawał dobrej roboty. Nie wiem, jak pan uważa.
Ja jak najbardziej się zgodzę, bo jest to film, który do dzisiaj, pomimo upływu tylu lat, się świetnie ogląda. On w wielu miejscach się jeszcze trzyma, nie zestarzał się pod tym względem. Zresztą on
absolutnie
był realizowany takimi metodami, że one dość długo utrzymują się i wyglądają dobrze. Był realizowany na modelach, na miniaturach, na wieloma innymi metodami, które obecnie są często zastępowane efektami komputerowymi po prostu, które często się szybciej starzeją niż właśnie takie standardowe filmowe metody.
Cały ten film oparty jest oczywiście o love story między Rose DeWitt a Jackiem Dawsonem. Jeżeli chodzi o Jacka Dawsona, to jest postać kompletnie wymyślona, podobnie też trochę jak Rose DeWitt, ale tutaj możemy znaleźć pewne inspiracje, które nawiązują do autentycznych postaci, także tych, które były na Titanicu. Jedną z takich postaci jest na przykład artystka Beatrice Wood. Jej sztuka rzeczywiście była kontrowersyjna, podobnie jak obrazy Rose DeWitt.
Jak najbardziej. Tutaj Cameron, z tego co wiemy, inspirował się tą artystką, inspirował się Beatrice Wood. Ona sama na Titanicu się nie znalazła, natomiast tutaj jeśli chodzi o historię starszej pani, która opowiada historię ze swojego dzieciństwa, właśnie z czasów, kiedy płynął Titanic, to jak najbardziej tak, bo Beatrice Wood jeszcze w momencie kręcenia filmu żyła, była starszą panią, tak, jak najbardziej można to było w ten sposób pokazać, natomiast było tam też wiele innych historii, które albo się wydarzyły na statku wplecionych, albo zainspirowanych różnymi plotkami, które wokół tej historii krążyły, między innymi była sama scena na dziobie podczas zachodu słońca, czyli ta słynna scena.
Chyba najbardziej znana.
Chyba najbardziej znana scena z lataniem jest zainspirowana niepublikowanym, przynajmniej w tamtym czasie niepublikowanym, wspomnieniem jednej z pasażerek pierwszej klasy, Helen Churchill Candy, która właśnie nie o zachodzie, ale najprawdopodobniej o świcie udała się sama na dziób statku, żeby zobaczyć wschód słońca, co jest dość kontrowersyjnym wspomnieniem, powiedzmy, bo dziób statku w ogóle nie był dostępny dla pasażerów. Były tabliczki, które informowały o tym, że jest to część tylko dla załogi, ponieważ jest tam wiele lin, łańcuchów, innych rzeczy, które po prostu są niebezpieczne dla tych pasażerów, więc generalnie nie pozwalono im tam wchodzić. Jak ona się dostała tam, do końca nie wiemy. Czy na 100% to jest jej wspomnienie, też nie wiemy. Czy nie zostało w międzyczasie jakoś zmanipulowane. Była też między innymi pasażerka o nazwisku Kate Phillips. To była pasażerka drugiej klasy i ona podróżowała razem ze swoim kochankiem, 20 lat starszym kochankiem pod fałszywym nazwiskiem, ponieważ kochanek uciekał od żony i dwójki dzieci. Natomiast z tej historii najprawdopodobniej pochodzi cały ten wątek naszyjnika, który został podarowany jej w czasie rejsu, ponieważ Henry Morley rzeczywiście podarował Kate Phillips podczas rejsu dużo mniejszy oczywiście, to była jednak druga klasa, dużo mniejsza, ale również taki szafirowy naszyjnik, który ocalał z Titanica, który zabrała ze sobą do szalupy i do dzisiaj jest zachowany, więc można go oglądać. Natomiast no, reszta historii, Henry Morley zginął, Kate Phillips przeżyła katastrofę, reszta historii niestety nie jest tak romantyczna jak u Camerona, no bo no właśnie po filmie Camerona Titanica kojarzymy, szczególnie po filmie Camerona Titanica kojarzymy z romantyczną historią, piękną, wzruszającą, natomiast pamiętajmy, że dla ludzi, którzy przeżyli tę katastrofę, była to ogromna trauma i kiedy 9 miesięcy po katastrofie Titanica urodziło się dziecko Kate Phillips, czyli dziecko Kate Phillips i właśnie Henry'ego Morley'a, niestety są dowody na to, że Kate znęcała się nad swoim dzieckiem właśnie w wyniku traumy, podejmowała próby samobójcze i w końcu to dziecko jej odebrano. Więc czyli nawet dla tych, którzy przeżyli, była to ogromna tragedia.
Czyli Rose DeWitt to jest właściwie taki zlepek inspiracji z różnych postaci, nie tylko Beatrice Wood, jak wspomnieliśmy, ale też no, przynajmniej dwójki innych.
Jak najbardziej, tak. Zresztą Jack Dawson, pomimo tego, że jest całkowicie wymyślony, całkowicie fikcyjny, to wiemy, że na Titaniku rzeczywiście Jack Dawson był, przynajmniej Jack było zdrobnieniem imienia Joseph Dawson. To był człowiek pochodzący z Dublina w Irlandii, natomiast nie był pasażerem trzeciej klasy. To zupełna zbieżność nazwisk, o której Cameron nawet nie wiedział podczas kręcenia.
On się dowiedział chyba później dopiero. Tak, on się chyba dopiero później dowiedział, że taki Dawson był na statku. Wcześniej nie miał o tym pojęcia.
Tak, on pełnił najniższą możliwą funkcję, czyli był trymerem. On odpowiadał za dowożenie węgla do kotłów i rozdrabnianie go. A skoro... Potem przejmowali palacze do opalania, no ale jego ciało zostało znalezione, jego ciało udało się wydobyć i obecnie jest chyba najczęściej odwiedzanym grobem ofiary Titanica właśnie przez tę zbieżność nazwisk.
A skoro mówimy o katastrofie, no to tak, widzimy, że Titanic podczas rejsu zwiększa prędkość, potem uderza oczywiście w górę lodową bokiem, no i tutaj, jeżeli chodzi o ten moment katastrofy, jeżeli chodzi potem o zatonięcie statku, to film całkiem dobrze tych faktów się trzyma, no ale nie wszędzie.
Nie wszędzie rzeczywiście, dość dobrze i też jak na tamte czasy. Obecnie wiemy, że to trochę inaczej wyglądało, chociażby samo tonięcie. Wiemy, że Titanic trochę w innym miejscu się przełamał, przechylał się na lewą burtę lekko podczas zatonięcia. Wiele takich szczegółów wyglądało inaczej. Natomiast Cameron rzeczywiście jak na tamte czasy, jak na tamtą wiedzę, którą mieliśmy w 97 roku, odtworzył to zatonięcie bardzo dobrze. Też no, z takich drobiazgów, które można by wyciągnąć, to chociażby podczas uderzenia w górę lodową padają niewłaściwe komendy, które też pojawiły się podczas śledztw w sprawie katastrofy, wspomnienie o nich, natomiast potem historycy przez wiele lat badań właśnie na podstawie zeznań i załogi, i pasażerów stwierdzili, że te komendy są komendami błędnymi, przynajmniej niektóre z nich, bo rzeczywiście komendy na ster, które padają, czyli prawo na burt, następnie lewo na burt, żeby nie uderzyć jeszcze rufą. Natomiast do maszynowni zdecydowanie bardziej prawdopodobny jest rozkaz silniki stop, a nie cała wstecz, która była pokazana w filmie.
Jeżeli chodzi o ten moment przełamania statku na dwie części, to akurat to się wydarzyło naprawdę, no potem jak odkryto wrak, to rzeczywiście były dwie osobne części w jakiejś odległości na dnie. Tylko jedna nieścisłość, w filmie ten statek przełamuje się między trzecim a czwartym kominem, natomiast on się przełamał, jeżeli dobrze pamiętam, w połowie.
Tak, on się przełamał tuż przed trzecim kominem i mniej więcej tuż przed trzecim kominem mamy na pewno do połowy tę pierwszą dziobową część statku, która leży na dnie. Ten wrak jest urwany mniej więcej w połowie. Następnie jest oddzielny kawałek, który znajdował się pod trzecim kominem, bardzo daleko od reszty wraku, więc najprawdopodobniej tam się jeszcze odłamała taka mała trzecia część jakby dość wcześniej, na wczesnym etapie schodzenia już pod wodą. Zresztą to, że Titanic się przełamał i że wrak leży na dnie w dwóch częściach, dowiedzieliśmy się tego dopiero w 1985 roku.
Kiedy odkryto wrak.
Przy okazji odkrycia wraku, dokładnie, bo to, co widzimy w filmie Camerona, tutaj jest też nieścisłość wymuszona po prostu językiem filmu, bo wszystko to, co widzimy, no właśnie, widzimy. To wszystko jest świetnie oświetlone, natomiast panowała tam straszna ciemność. Ludzie nie widzieli tego Titanica tak naprawdę, widzieli ciemny kształt zasłaniający gwiazdy i to było to, co mogli obserwować, więc wielu pasażerów zeznało, że przełamania po prostu nie widzieli. Też bierzmy pod uwagę na to, że byli zestresowani w szalupach, w panice. To wszystko, dużo się dookoła nich działo, a dodatkowo ten statek był naprawdę bardzo źle widoczny.
No poza tym przecież...
Podobno nie było widać drugiego końca szaluby nawet.
A poza tym przecież niektórzy pasażerowie byli w wodzie, lodowatej wodzie, więc mieli dużo poważniejsze zmartwienie niż patrzeć, czy statek jest cały, czy nie.
Zdecydowanie, więc uwierzono wersji drugiego oficera, który próbował się ratować na przewróconej do góry dnem szalupie razem z innymi pasażerami i próbował ją jakoś utrzymać stabilnie, żeby się nie przewracała, zrzucając wszystkich pasażerów do wody, więc on stwierdził, że przełamania nie było. Być może trochę po to, żeby chronić dobre imię linii, nawet jeśli widział to przełamanie, bo inni pasażerowie na tej samej szalupie widzieli przełamanie.
Kiedy by doszło od razu do opinii publicznej, że ten statek się złamał w pół, no to już troszeczkę nie wyglądałoby to dobrze dla tej legendy niezatapialnego statku.
Pojawiały się zeznania jak najbardziej, że się złamał, natomiast przyjęto odgórnie wersję, że się nie złamał, no bo właśnie on miał być bardzo bezpieczny. Z tą niezatapialnością też są różne... Też są różne zeznania. Wiemy, że linia, która nadzorowała Titanica, czyli linią White Star Line, nigdy nie stwierdziła wprost, że Titanic będzie niezatapialny. Dopiero po katastrofie taki komentarz pojawił się ze strony przedstawiciela ich w Nowym Jorku. Oni mówili, że Titanic będzie praktycznie niezatapialny. Nawet tutaj mam fragment, taką broszurę reklamową dla Olympica i Titanica, czyli dla dwóch siostrzanych statków, wydaną w maju 1911 roku. I tu jest fragment o tym, że kapitan poprzez przełączenie elektrycznego takiego przełącznika może od razu zamknąć grodzie wodoszczelne, praktycznie czyniąc jednostkę niezatapialną. Tak, czyli zawsze było dodawane to praktycznie, natomiast gazety zmanipulowały to i stąd wyszło, że Titanic będzie niezatapialny. Zresztą nie jako pierwszy bo każdy statek już przynajmniej od początku XX wieku, krążyła o nim legenda, że ma być niezatapialny. Do Titanica to po prostu przylgnęło z racji tego, że zatonął, więc przez ten kontrast Titanica teraz się kojarzy jako jedynego z niezatapialnym.
Ale skoro mówimy o tych grodziach, to też pojawia się taka scena filmu, kiedy Titanic już uderzył w górę lodową, przychodzi, właściwie się zbiera kapitan z oficerami i też z technikami, są plany właśnie pokazane tego statku, jest kadłub podzielony na grodzie, tam pada takie zdanie, że kilka grodzi tak naprawdę, jeżeli dobrze pamiętam, 5 naraz się zapełnia wodą i ten statek się po prostu nie utrzyma.
No właśnie, tak, te grodzie miały określoną też wytrzymałość, powiedzmy, w sensie można było zalać 4 pierwsze przedziały wodoszczelne lub 2 dowolne na całej długości statku, żeby statek cały czas utrzymał się na wodzie. Natomiast tutaj było uszkodzonych, zależy jak na to spojrzymy, 5 lub 6. 5 lub 6 grodzi, no ale 6 rzeczywiście przedziałów byłoby zalanych ostatecznie wodą, czyli o 2 za dużo. I po prostu woda za bardzo by obciążyła ten statek, statek zanurzyłby się niżej, więc woda wewnątrz kadłuba zaczęłaby podchodzić do poziomów położonych powyżej krawędzi grodzi i przelewałaby się klatkami schodowymi, przelewałaby się korytarzami po prostu do tych kolejnych przedziałów, zatapiając je po kolei, no i coraz bardziej obciążając statek, przez co po prostu się zanurzał i zatonął. Tak więc rzeczywiście ta scena jest bardzo dobrze oddana, zresztą nawet co do słowa, bo od świadków, którzy tam byli, wiemy, że właśnie takie słowa tam padły.
To bardzo dobrze to Cameron w takim razie wymyślił, znaczy nie wymyślił, tutaj tylko świetnie. Trzymał się faktów, dokładnie. Jeżeli chodzi o pasażerów i o ratunek, to też film trzyma się faktów bardzo dobrze. Tutaj chodzi o statek Carpathia, która przybyła na pomoc Titanicowi. I rzeczywiście było też tak, że załoga Titanica wystrzeliła flary, wysłała sygnał SOS, Carpathia to przejęła, no i zareagowała natychmiast. Potem ratowała tych pasażerów, którzy uratowali się na szalupach.
Tak, rzeczywiście, Carpathia była pierwszym statkiem i w sumie jedynym, który pozytywnie odpowiedział na wezwanie Titanica. Ona znajdowała się 58 mil od statku. Dodatkowo musiała pokonać część, przynajmniej częściowo pole lodowe, więc od razu jak się dowiedzieli o tonącym Titanicu, wiedzieli, że do miejsca, gdzie tonie Titanic, zajmie im podróż około 4 godzin. Rozwinęli prędkość wyższą od rejestrowanej maksymalnej, wyłączając wiele innych rzeczy typu ogrzewanie chociażby, żeby cała para szła w maszyny. Podobno statek się strasznie trząsł od tego wysiłku. Natomiast rzeczywiście Carpathia była jedynym takim statkiem, który zareagował pozytywnie. Drugim statkiem teoretycznie był Olympic, czyli siostrzany statek Titanica, który również był w tym momencie w podróży. On płynął ze Stanów Zjednoczonych z kolei do Wielkiej Brytanii z powrotem. Natomiast no, on podjął próbę też płynięcia w kierunku Titanica, natomiast on był zdecydowanie dalej. Dłużej zajęłoby mu przepłynięcie. I nawet kapitan Carpathia stwierdził już po zebraniu pasażerów, żeby Olympic wrócił na swój kurs, żeby wracał do Wielkiej Brytanii, ponieważ kapitan Olympica zaproponował, że przejmie pasażerów, albo przynajmniej część pasażerów Titanica. I kapitan Carpathia z kolei obawiał się, że straumatyzowani pasażerowie Titanica, ci, którzy ocaleli z katastrofy, jeśli zobaczą praktycznie no, bliźniaka Titanica, no to wrócą im po prostu wspomnienia z tej nocy. Więc wolał, żeby Olympic popłynął do Wielkiej Brytanii, natomiast on przywiezie pasażerów do Nowego Jorku na Carpathia, czyli wróci tak naprawdę do Stanów Zjednoczonych, bo Carpathia też wtedy była w rejsie do Europy, miała płynąć do Austro-Węgier, czyli do obecnej Chorwacji teraz.
No ale czego film nie pokazuje, to tego, że najbliżej Titanica z tych wszystkich statków, które wymieniliśmy, była Kalifornia. Jednak nie popłynęła w jego stronę i nie pomogła tym pasażerom. Dlaczego?
Tak, tu z Kalifornianem był taki problem, że on się niby znajdował najbliżej, natomiast on został zatrzymany przez pole lodowe. Radiooperator Kaliforniana wysłał ostrzeżenie, bardziej wiadomość o tym, że zostali zatrzymani przez lód, która mówi się czasami, że została zignorowana przez radiooperatorów z Titanica.
A to jeszcze przed katastrofą.
To jeszcze przed katastrofą. Tutaj jest inna sprawa trochę, bo to była ostatnia wiadomość, jaką miał wysłać Kalifornian do innych jednostek, zanim wyłączył radio, tak? Tutaj wysłał rzeczywiście informację, natomiast nie zawierającą więcej szczegółów niż już na przykład na Titanicu znano. Dodatkowo przez to, że był tak blisko, a Titanic odbierał wiadomości z Kanady, sygnał z Kaliforniana praktycznie ogłuszył radiooperatorów Titanica, więc kazali mu zaprzestać nadawania, żeby...
Bardzo łagodnie to panują, bo oni użyli niecenzuralnych słów.
Oni użyli niecenzuralnych słów, a dokładnie takiego skrótu DDD, który właśnie oznaczał takie niecenzuralne polecenie zaprzestania nadawania.
No w skrócie odczepcie
natomiast,
się.
W skrócie odczepcie się, tak, ale to był język, którym się właśnie radiooperatorzy w tamtych czasach porozumiewali. bardzo często dodawali chociażby do wiadomości, kiedy wysyłano wiadomości, nawet już te wiadomości podczas zatonięcia, kiedy Titanic wyzywał pomocy, bardzo często zawierały też skrót OM, który znaczy old man, czyli po prostu stary. I oni się tytułowali stary i tego typu potoczny język w tamtych czasach był całkowicie normalny w ich środowisku, ponieważ było to bardzo małe, bardzo często znające się środowisko, tak? Oni się wzajemnie znali, no bo radio było wtedy nowością i niewielu było tych użytkowników radiotelegrafu. Stąd właśnie tego typu stwierdzenie. No i po próbie nadania tej informacji o tym, że zostali zatrzymani przez lud, Cyril Evans, czyli radiooperator Kaliforniana, wyłączył odbiornik. Wyłączył odbiornik i poszedł spać, bo wtedy nie było właśnie, to jest jedna z rzeczy, która się zmieniła po katastrofie Titanica, czyli obowiązkowy 24-godzinny nasłuch radiowy. Wtedy czegoś takiego nie było. Kalifornia miał jednego radiooperatora, który mógł się wyłączyć, no też musiał spać kiedyś podczas tak długiego rejsu, więc po prostu wyłączył odbiornik i poszedł spać. Nie pomyślano o tym, żeby go obudzić, kiedy widziano flary z Titanica. Flary najprawdopodobniej białe, które były wtedy wystrzeliwane. No i tu też kolejny problem, że oni nie rozumieli tych flar tak naprawdę. Titanic był widziany przez Kaliforniana na horyzoncie. Światło z górnego masztu było dosłownie widziane, tylko niewiele więcej, oraz te flary, ale nie wiedziano, co robią. Czy oni sobie oświetlają drogę? Czy oni się bawią? Kalifornian nie do końca rozumiał
przekazu.
Przekaz, tak dokładnie, który szedł z Titanica. Natomiast lampy, która próbowała się skontaktować, która nadawała alfabetem Morsa z mostka kapitańskiego, nie widzieli, ponieważ to już było pod linią horyzontu najprawdopodobniej. Kalifornian też próbował nadawać do Titanica sygnałami Morsa, natomiast również z Titanica ta lampa nie była widziana. Widziano jakieś światło na horyzoncie, ale nie widziano żadnego sygnału właśnie nadawanego lampą.
No dla nich nic nie wskazywało na to, że Titanic potrzebowałby jakoś pomocy, no bo też nie otrzymywali takich sygnałów, mówiąc krótko. W filmie pojawia nam się jeszcze, jak mówimy o ludziach, jak mówimy o załogach, to w filmie pojawia nam się jeszcze pierwszy oficer William Murdoch. On w filmie jest przedstawiony niejako troszeczkę taki złoczyńca, który grozi pasażerom bronią, który strzela, nawet chyba zabija dwóch z tych pasażerów, którzy chcą się dostać do szalup. No ale w rzeczywistości to daleko mu było do bycia złoczyńcą. On właściwie został ogłoszony niejako bohaterem nawet.
Zdecydowanie. To Murdoch odpowiadał za większość uratowanych z Titanica, powiedzmy, bo musimy tu wziąć pod uwagę właśnie rozkaz, ten, który padł podczas ewakuacji, czyli kobiety i dzieci przodem. I ewakuacja była podzielona na dwie burty. Szalupy były po dwóch stronach statku. Na prawej burcie ewakuacją dowodził Murdoch, który właśnie tej zasady się trzymał, czyli kobiety i dzieci przodem. Po lewej burcie drugi oficer Lightoller, który zinterpretował ten rozkaz jako tylko i wyłącznie kobiety i dzieci. I dlatego Lightoller nie wpuszczał prawie w ogóle mężczyzn, poza tymi, którzy byli niezbędni do wiosłowania, na przykład do obsługi łodzi. Natomiast po stronie Murdocha rzeczywiście puszczani byli również mężczyźni w momencie, kiedy nie było w okolicy kobiet i dzieci. Tak więc oni mogli wejść jako kolejni i dzięki temu po stronie Murdocha uratowało się po prostu więcej osób. Chociażby Ismay, czyli właściciel White Star Line, właściciel Titanica, również uratował się po tej stronie prawej. Też było dużo kontrowersji, jeśli chodzi o jego historię, że uciekł ze statku, że stchórzył, że powinien pójść z nim razem na dno, jak kapitan, jak Astor, jak Guggenheim i wielu innych znanych ludzi. Problem z Ismayem jest taki, znaczy z tą teorią, raczej, że Ismay wsiadł do ostatniej normalnie opuszczonej szalupy, wcześniej pomagał innym pasażerom wejść do szalup i on wsiadł w momencie, kiedy dookoła nie było już nikogo, poza dwoma innymi jeszcze panami, i razem wsiedli we trójkę do tej szalupy już na samym końcu i ta szalupa została zwodowana wtedy. On jako pasażer miał całkowite prawo się ratować.
A wracając jeszcze do Murdocha, to tutaj co więcej, James Cameron osobiście przeprosił jego rodzinę za to, jak przedstawił tego Murdocha w filmie.
Jak najbardziej, tak, bo no, zrobił z niego złoczyńcę, podczas gdy on był bohaterem i odpowiadał za ratunek tylu osób. Co do zabójstw, powiedzmy, wiemy, że na Titanicu były strzały. Szczegóły tu się różnią we wspomnieniach, często były przez gazety ówczesne dramatyzowane. Zresztą w polskiej Wikipedii, nie wiem czy cały czas, ale do niedawna była wzmianka o tym, że podczas ewakuacji oficerowie otworzyli ogień i major Bat zastrzelił 19 pasażerów. Zastanawiałem się, skąd to się wzięło. Okazało się, że pochodzi to z krakowskiego tabloidu ówczesnego, powiedzmy.
To jeszcze mamy wątek małopolski i krakowski.
Tak, tu mamy wątek małopolski, dokładnie, bo Titanic stał się znany na całym świecie momentalnie, Więc rzeczywiście tutaj też pisano o nim właśnie, bodajże to się nazywało Ekspres Wieczorny lub coś takiego. I w tej gazecie ukazała się właśnie informacja o tym, że major Bat zastrzelił 19 pasażerów, chociaż on sam nie był członkiem załogi, on był pasażerem. Więc nie jest to możliwe. Strzały były, nie mamy pewnych źródeł, jeśli chodzi o ofiary. Tak samo nie wiemy, kto z oficerów się zastrzelił. Wiemy, że miała taka sytuacja miejsce, ale nie było tam nikogo, kto mógłby go zidentyfikować. Prawdopodobnie nie był to Murdoch. Wszystko na to wskazuje. W filmie był pokazany Murdoch właśnie, który się zastrzelił, natomiast nie wiemy dokładnie, kto to był. Zeznania były bardzo, bardzo różne. Zresztą, jak już wspomniałem o tym wątku krakowskiej gazety, na Titaniku był pasażer urodzony w Krakowie.
Kim był?
Oraz on był pasażerem pierwszej klasy zresztą. Nazywał się Jakob Birnbaum. Pochodził z żydowskiej rodziny, która wyemigrowała najpierw do Antwerpii i tam się osiedlili. Handlowali diamentami. I miał też swoje biuro w San Francisco, jeśli się nie mylę. I podróżował właśnie do tego biura, został jeszcze trochę dłużej w Europie, miał płynąć wcześniej, został jeszcze na święto Paschy w Europie urodziny w Antwerpii, po czym właśnie w porcie w Cherbourgu wsiadł na pokład Titanica, płynął do Stanów, niestety katastrofy nie przeżył, ale jego ciało udało się odnaleźć zaraz po katastrofie jako jedno z tych około 300 ciał, które zostały znalezione i udało się go zidentyfikować jako jednego z też z niewielu, bo zidentyfikowano około tylko 150 osób. Dzisiaj obecnie pochowany na terenie Holandii.
A propos pasażerów, skoro o nich mówimy, to też pojawia nam się w filmie Molly Brown. To jest arystokratka, tylko ona ma bardzo luźne podejście do arystokracji i do ludzi. Ona jest oparta na autentycznej postaci Margaret Brown.
Jak najbardziej. Zresztą ona, to przezwisko Molly zostało jej przyznane dopiero po jej śmierci. Wtedy mówiono na nią Maggie, ale stwierdzono, że będzie ładniej brzmiało, będzie ciekawiej brzmiało przezwisko Molly właśnie.
A potem stała się niezatapialną Molly Brown.
Tak, dokładnie. I stała się znana jako właśnie niezatapialna Molly Brown. Natomiast ona podchodziła do tego luźniej. Ona pochodziła też z biedniejszej rodziny imigrantów irlandzkich, więc pamiętała, jak to jest być po drugiej stronie. Przez to, że jej mąż znalazł srebro w Stanach, to ta rodzina szybko się wzbogaciła, natomiast cały czas pamiętała te czasy, kiedy nie należała wcale do tych najwyższych klas. Zresztą często jej to wypominano, często uważano, że nie potrafi się w tych wyższych sferach zachować i nie była zbyt lubianą osobą na pokładzie. Zresztą to, co jest pokazane w filmie. Tutaj film nie odbiega od prawdziwej historii. Znana scena, kiedy ona podchodzi do stolika i pasażerki wstają, żeby odejść, żeby nie dołączyła do nich.
A potem ta osoba ratuje pasażerów w Titaniku, jak zaczął tonąć, to wszystko się zgadza. Chce uratować rozbitków. Tam też jest taka scena, kiedy ona mówi do dowódcy tej szalupy, żeby on zawrócił, żeby poszukał jeszcze tych ocalałych. No niestety to się nie udaje się przekonać. Natomiast ona, no tak jak mówimy, ona ocalała z tej katastrofy. Ona nawet założyła specjalny komitet, przez który też organizowała pochówki dla tych, którzy zginęli w tej katastrofie.
Tak, była bardzo lubiona właśnie po katastrofie ze względu na to, że współorganizowała pochówki, była odpowiedzialna też w ogóle za zbiórki pieniędzy dla tych, którzy w tej katastrofie jakoś zostali poszkodowani, czy to właśnie ci, którzy się uratowali, czy rodziny ofiar, więc to jej nadało takiego statusu właśnie osoby już dużo bardziej lubianej, tak? Była dużo bardziej lubiana w wyniku tego i też nie zapomniała o załodze Karpatii, o podziękowaniu im. Wydała specjalny medal, który był właśnie rozdawany w załodze Karpatii. Sam kapitan Rostron dostał puchar od Molly Brown. Zresztą nie była to jedyna rzecz, którą on właśnie miał przekazaną, ponieważ trzy pasażerki uratowane, trzy wdowy w sumie z pierwszej klasy, czyli pani Tyer, pani Whitner i pani Astor, one złożyły się na zegarek dla kapitana Karpatii. Ten zegarek, o tyle warto go wspomnieć, że on ostatnio został sprzedany na aukcji jako najdroższa rzecz związana z Titanikiem za 2,5 miliona funtów. Więc
bardzo
jest to
dużo.
Tak, jest to kosmiczna cena całkowicie, jak za taki zegarek, ale rzeczywiście ostatnio było o nim w mediach również głośno, bo tak, aukcja miała dosłownie miejsce miesiąc temu chyba.
Zatrzymałem się jeszcze przy pasażerach. Tam w tym filmie jest jeszcze taka scena, kiedy starsze małżeństwo, jak już Titanic zaczyna tonąć, zostaje w łóżku, leży, nie ewakuuje się w ogóle. To jest też scena, która poruszyła wielu widzów i to, co więcej, co ciekawe, jest w ogóle nawiązanie do autentycznej starszej pary, która odmówiła w ogóle ewakuacji.
Tak, to są państwo Straussowie. Oni byli, przynajmniej pan Strauss był właścicielem...
Isidor i Ida.
Tak, Isidor był właścicielem domu handlowego Macy's w Nowym Jorku, współwłaścicielem, razem ze swoim bratem. I ponieważ on stwierdził, że nie będzie się ewakuował, mimo że ostatecznie pozwolono mu wsiąść do szalupy, powiedział, że nie wsiądzie przed innymi kobietami i dziećmi. To było wiadome, że nigdy się nie stanie, po prostu nigdy nie uratują się wszystkie kobiety i dzieci z Titanica, więc jego żona powiedziała, że skoro przeżyli razem 40 lat, zostanie z nim do końca i rzeczywiście oboje zginęli, tylko ciało Izidora udało się odnaleźć, więc oboje zginęli. Jest to też, oni stali prawdopodobnie za tą kwestią you jump, I jump, tak? Czyli kiedy ty skaczesz, ja skaczę, która też przewija się parę razy w filmie, jest takim jakby takim hasłem spajającym tę relację Jacka i Rose. To prawdopodobnie zostało zainspirowane właśnie postawą Straussów z momentu katastrofy. No i oni rzeczywiście są pokazani, jak już na końcu, kiedy orkiestra gra ostatni utwór, oni leżą przytuleni w łóżku, najprawdopodobniej zostali na pokładzie i byli ostatni raz widziani na leżakach pokładowych, ale to jest historia, która też rzeczywiście się wydarzyła. Nawet była scena samej tej dyskusji między nimi, kiedy Ida mówi, że zostanie z nim do końca. Ta scena też była pokazana, miała być pokazana w filmie, ostatecznie została wycięta z niego.
Już tak na koniec wspomnę, że podobnie to jak w filmie, orkiestra grała właściwie do samego końca, kiedy statek tonął. Moim gościem, moim Państwa gościem był Mateusz Pęcikiewicz, badacz historii Titanica. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A korzystając z okazji, życzę Państwu wszystkiego dobrego na przyszły rok.